Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. W Davos odbył się zjazd władców świata. Co zrobiła Nancy Pelosi w pierwszą niedzielę po oficjalnym zakazie przystępowania do Komunii Świętej? Nasza copiątkowa wycieczka po globie. Czy katolik może być za bardzo maryjny? Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój programu Sprawki Okiem Katolika. Tutaj nie ma reklam, YouTube zdaje się nie za bardzo lubić ten rodzaj filmów i dlatego ten program, ten kanał, cała moja praca publicystyczna rozwija się tylko i wyłącznie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. 11 czerwca zostanie odprawiona msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów mojego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Z wielkim resetem i nowym porządkiem świata jest tak jak niemal ze wszystkim, co zaczyna jako teoria spiskowa. Ktoś zaczyna o tym mówić i próbuje obudzić świat, że on coś widzi, coś tam nam szykują, coś się dzieje, ewidentnie są jakieś znamiona, że ktoś coś próbuje zrobić, na co większość świata przewraca oczami, ludzie są zajęci swoimi sprawami i zwykle ci pierwsi zostają nazwani szurią, foliarzami, właśnie fascynatami teorii spiskowych. Ci pierwsi próbują tych drugich obudzić, ci drudzy próbują tych pierwszych ośmieszyć i zwykle następuje to samo. Obie strony zaczynają być tak tematem znużone jakby, że słowa takie jak wielki reset, nowy porządek świata tracą jakby swoją wagę, swoje znaczenie. Już to nic dla nikogo praktycznie nie znaczy i dokładnie wtedy ta teoria spiskowa staje się oficjalną rzeczywistością, a ci, którzy z tym stoją, mówią o tym już bez ogródek, jakby to było czymś oczywistym. Jakby jasne, zawsze było wiadomo, że wielki reset się szykuje, zawsze było wiadomo, że dążymy do tego, żeby był nowy porządek świata. Wtedy ci, co mieli rację, nie za bardzo mają już siłę, żeby mówić teraz, no słuchajcie, mówiliśmy wam, mieliśmy rację, a ci drudzy tym bardziej nie są zainteresowani tym, żeby tamtym rację przyznać, bo taka natura ludzka niestety i wszyscy jakby przychodzą do porządku dziennego nad tym, że no, wielki reset, wielka mi rzecz. Nowy porządek świata to jest coś, co jest dużo lepiej zorganizowanym systemem, niż większość z nas zdaje sobie sprawę. A jego wdrażanie też niestety idzie szybciej i sprawniej, niż większość z nas zdaje się rozumieć. Nowy porządek świata wdraża pan Klaus Schwab i inni bardzo niesympatyczni do szpiku kości antychrześcijańscy panowie. Wczoraj w Davos w Szwajcarii zakończył się zjazd ludzi, którzy chcą zarządzać światem odgórnie. Posłuchajmy jednej z wypowiedzi Klausa Schwaba.
Let's also be clear. The future is not just happening. The future is built by...
Powiedzmy sobie jasno. Przyszłość sama się nie wydarza. Przyszłość jest zbudowana przez nas. Przez bardzo silną społeczność. Nas, was, na tej sali. My mamy środki, aby poprawić stan świata. Musimy działać razem, jako udziałowcy większych społeczności. I że nie służymy tylko naszym własnym interesom, ale że służymy społeczności. Ten bełkot oczywiście absolutnie nic nie znaczy, natomiast dosyć zastanawiające jest to, że nikt już na świecie chyba nie zadaje sobie pytania, kim w ogóle są ci panowie? Co to jest Światowe Forum Ekonomiczne? Czy ktoś ich jakoś wybrał demokratycznie, że oni mają być szefami świata? Ktoś im tę przyszłość powierzył świadomie? Oni już mówią zupełnie otwarcie, że oni będą kształtować przyszłość. Natomiast nie za bardzo chyba pytają o zdanie ludzkość. Jakiś zjazd robią w Szwajcarii. Jakby oficjalnie tam lecą głowy państw. Każdy mówi, że fajnie, tutaj Światowe Forum Ekonomiczne zrobiło zjazd. Dobrze, że tu jesteśmy, ale nie za bardzo ktokolwiek tłumaczy, w jakim celu oni się tam spotykają. Kto tak naprawdę to jest? Gdzie można na przykład zgłosić ewentualny sprzeciw wobec ich światłych pomysłów? Jakie to światłe pomysły przyświecają tym panom? To znaczy, to co teraz powiem, to są narzędzia, jakich oni używają do tego, żeby realizować swoje takie niezbyt korzystne, powiedzmy sobie szczerze, dla przyszłości ludzkości pomysły. Natomiast dla nich w miarę korzystne, jeżeli chodzi o akumulację władzy i pieniędzy. Oto te narzędzia. Kryzys klimatyczny. Prawa mniejszości seksualnych. Bezpieczeństwo zdrowotne w obliczu nadchodzących pandemii. Cyfrowa waluta. Śledzenie każdego twojego ruchu, żeby zapewnić ci bezpieczeństwo. Ścisła kontrola nad narracją w internecie, telewizji i prasie. Maksymalne pozbawienie ciebie umiejętności autonomicznego myślenia. Uzależnienie ludzi od ekranów, spowodowanie u możliwie dużej liczby ludzi stanów depresyjnych, stanów lękowych i ciągłego niepokoju. Pozbawienie człowieka jakichkolwiek korzeni, w szczególności chrześcijańskich oraz narodowych. Rozbicie rodziny. Chyba nic z tego, co powiedziałem, nie jest zbyt odkrywcze. Jeżeli czegoś na tej liście zapomniałem, to bardzo proszę napiszcie w komentarzu, czy jest coś jeszcze, co przychodzi Wam do głowy, co powinienem był na tej liście umieścić. Z humorystycznych akcentów podczas tego zjazdu w Davos Klaus Schwab zaprosił prezydenta Chin. Oto jak go zapowiedział.
China has made significant economic and social achievements under your leadership. Mr. President.
Chiny mają pod Twoim przywództwem olbrzymie osiągnięcia ekonomiczne i społeczne. Panie prezydencie, z przekonaniem przywołuję Pańskie słowa z 2017 roku, że ludzkość poczyniła postępy przez pokonywanie trudności, a napotykając trudności, musimy łączyć siły i stawać na wysokości zadania. Wierzę, że to jest najlepszy czas dla liderów, aby połączyli siły i wspólnie dążyli, aby świat stał się bardziej inkluzywny, bardziej zrównoważony i lepiej prosperujący. Teraz witamy Jego Ekscelencję Xi Jinpinga, prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej.
Xi Jinping, President of the People's Republic of China.
Następnie szef Chin miłymi słowami tłumaczył światu, co Chiny chciałyby narzucić Zachodowi, żeby go maksymalnie zrujnować, zbankrutować i stłamsić. Oczywiście tych słów nie użył. Najlepsze jednak wydaje się być to. Musimy przylgnąć do filozofii postępu, która koncentruje się na człowieku. Musimy wspólnie realizować agendę zrównoważonego rozwoju 2030. Musimy promować współpracę międzynarodową w sprawie zmian klimatycznych i zaimplementować ustalenia Narodów Zjednoczonych odnośnie zmian klimatycznych COP26. I tutaj tak naprawdę wracamy do początku mojej wypowiedzi o tym znużeniu. Czy nie jest trochę tak, że wszyscy są już tak zmęczeni tymi tematami, że już nikt praktycznie się nie zaśmieje? Bo normalnie to Monty Python przy tym to jest nic. Żadna komedia nie jest w stanie tak naprawdę konkurować z czymś takim, że prezydent Chin mówi do tam szefów, innych szefów niby świata, że trzeba dbać o klimat. Chiny mówią o tym, że trzeba dbać o klimat. Jeśli komuś z Was starczy sił, żeby się jednak chociaż pod nosem na to uśmiechnąć, no to niestety też powiem, że to byłoby śmieszne, gdyby nie było troszkę straszne. Chiny oczywiście chcą, żeby Zachód, czy też cokolwiek ma z Zachodu zostać, przeszedł na ten zielony ład, który tak naprawdę napcha kieszenie tylko tych, którzy tworzą tę bajkę, oraz resztę jakby Zachodu zrujnuje. Chiny natomiast oczywiście nie za bardzo się patyczkują tam z ratowaniem drzewek, zwierzątek, powietrza, czy w ogóle ludzkości przed dymami z kominów. A można by powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Natomiast głównie chyba chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, jak szybko postępuje pewna bezczelność tych środowisk. Coś, co całkiem niedawno było jeszcze w sferze teorii spiskowych, teraz już się mówi zupełnie oficjalnie. Wielki reset, nowy porządek świata, ale idzie się nawet krok dalej. Szefo Chin występuje przed innymi tam ważnymi ludźmi na świecie, w tym naszym prezydentem, zdaje się naszym premierem, i mówi, że ludzkość wspólnie ma teraz dbać o klimat. Wróćmy jeszcze na sekundkę do tego, jak został przywitany prezydent Chin. Teraz witamy Jego Ekscelencję. Czy ktoś z Was wie, dlaczego Klaus Schwab nazwał prezydenta Chin Jego Ekscelencją? Bo ja nie. W Davos był oczywiście również pan Bill Gates, głównie na panelach dotyczących przyszłych pandemii.
Good evening, everyone.
Dobry wieczór wszystkim. Jestem zachwycona byciem dzisiaj moderatorem panelu o przygotowaniu na następną pandemię. Pierwsze skrzypce podczas tego panelu grał oczywiście pan informatyk. Przy okazji będący największym właścicielem ziemskim w Stanach Zjednoczonych, zarabiający zyliardy tryliardów poprzez swoje udziały w spółkach produkujących szczepionki, jak również drugi największy sponsor Światowej Organizacji Zdrowia. Postępują bardzo mocno prace nad tak zwanym międzynarodowym traktatem pandemicznym, który ma w przyszłości ratować ciebie i mnie poprzez odbieranie suwerenności rządom poszczególnych państw, w tym na przykład rządowi polskiemu, i przekazanie olbrzymiej części decyzyjności jakby dotyczącej radzenia sobie z pandemiami w przyszłości do Światowej Organizacji Zdrowia. Właśnie. W przyszłości to Światowa Organizacja Zdrowia ma ogłaszać, czy w ogóle jest pandemia, oraz jakie środki należy zastosować, żeby ciebie i mnie uratować. Te środki to w dużej mierze lockdowny oraz przymusowe szczepienia. W wyniku tego Światowa Organizacja Zdrowia, której drugim największym sponsorem jest Bill Gates, już niedługo będzie mogła stać na straży twojego i mojego bezpieczeństwa. W Davos był też oczywiście, pewnie już go znacie trochę, pan Harari, młoda twarz globalistów. To jest weganin, gej, mieszkający ze swoim, w cudzysłowie mówiąc, mężem w Izraelu, który uważa tak.
We are probably one of the last generations of Homo sapiens.
Jesteśmy prawdopodobnie jednym z ostatnich pokoleń Homo sapiens, ponieważ w nadchodzących pokoleniach już prawdopodobnie nauczymy się, jak za pomocą technologii sterować ciałami, mózgami i rozumami. Osiągnęliśmy moment, w którym możemy zhakować nie tylko komputery, teraz możemy już hakować istoty ludzkie i inne organizmy. Całe życie przez 4 miliardy lat dinozaury, ameby, pomidory, ludzie, całe życie było poddane prawom naturalnej selekcji, ale teraz to się zmieni. Nauka zastępuje ewolucję poprzez selekcję naturalną ewolucją przez inteligentne projektowanie. Nie inteligentne projektowanie przez jakiegoś Boga nad chmurami, ale nasze inteligentne projektowanie i inteligentne projektowanie naszych chmur. Chmury IBM, chmury Microsoftu. Cała ta koncepcja, że ludzie mają duszę, ducha, wolną wolę, jest skończona. Dziś mamy technologię, aby hakować ludzi na masową skalę. Ten facet to jest jakaś taka nowa karta w ogóle w talii globalistów, bo on wyskakuje nagle i mówi jakby oficjalnie wszystko, czego starzy panowie w garniturach jakby nie mówili wprost. Mówi też bardzo wyraźnie, że pandemia to jest taki rodzaj kryzysu, jak to się mówi, żaden kryzys nie powinien zostać zmarnowany i że w czasach pokoju ludzie nie dadzą sobie narzucić pewnych rzeczy, a teraz jest świetna okazja, żeby jakby ludziom narzucić nowy porządek świata. On to wszystko mówi zupełnie oficjalnie.
People could look back in 100 years.
Za 100 lat ludzie spojrzą wstecz i rozpoznają pandemię koronawirusa jako moment, kiedy kontrolę przejął nowy reżim nadzoru. Ta zdolność, aby zhakować istotę ludzką. Dostać się pod skórę, pobierać też dane biometryczne, analizować je i zacząć rozumieć człowieka lepiej niż on rozumie sam siebie. To uważam za najważniejsze wydarzenie XXI wieku. Ten człowiek oczywiście jest kompletnie stuknięty, natomiast niestety nie jest bez wpływu. On jest w ogóle jakimś guru teraz całej Doliny Krzemowej. Tam zapraszają go na konferencje, czytają jego książki, on tłumaczy mniej więcej o co chodzi z ludzkością. Tak naprawdę mówi tylko na głos to, co dla ludzi, którzy analizują rzeczywistość w miarę trzeźwo od jakiegoś czasu jest oczywiste, natomiast to do niedawna była teoria spiskowa. Dzisiaj to jest już zupełnie oficjalna narracja. W czasie trwania zjazdu w Davos również papież Franciszek z Watykanu odniósł się do palącego zagadnienia, jakim są zmiany klimatyczne. 25 maja papież powiedział: Ziemia płacze, Ziemia krzyczy. Kiedy narzucamy jej coś siłą, natura pokazuje swoją okrutną twarz. I człowiek jest zmiażdżony, zmuszony do okrzyków strachu. Nie jest wykluczone, że Matka Ziemia teraz płacze tak bardzo i natura też płacze i krzyczy, bo okazuje się, co nie jest odkrywcze, to już wiadomo od jakiegoś czasu, że ci wszyscy panowie, którzy tam przylatują do Davos, żeby ratować ciebie i mnie, w ten sposób, że będziemy zawsze przepłacać za ogrzewanie i za energię, natomiast oni będą tam musieli jakoś, nie wiem, z bólem serca przyjąć to, że mają coraz więcej władzy i pieniędzy, to oni wszyscy przylecieli tam do Davos, żeby ustalać te ważne rzeczy prywatnymi odrzutowcami. Pytanie, czy Matka Ziemia i natura z tego powodu nie są jakoś tak właśnie teraz rozchwiane emocjonalnie, jakby to wynikało z wypowiedzi papieża Franciszka. Jeden z najbardziej zatroskanych o przyszłość twoją i moją ludzi na świecie, czyli pan Bill Gates, powiedział w czasie tej konferencji w Davos, że on poświęci naprawdę dużo pieniędzy, żeby w przypadku, jeżeli Elon Musk przejmie Twittera, to żeby zniszczyć Twittera. Bo on na coś takiego jak wolność słowa teraz pozwolić sobie nie może, bo to jest po prostu dezinformacja. Dużo w Davos było też mowy o cenzurze w internecie, że trzeba walczyć za wszelką cenę z dezinformacją. Najkrótszą definicją słowa dezinformacja jaka by się wyłaniała z analizy wypowiedzi tych wszystkich tutaj sympatycznych, zatroskanych głównie o ciebie i o mnie ludzi w Davos, najkrótszą definicją słowa dezinformacja, niemalże synonimem tego słowa, jest słowo prawda. Bardzo wam dziękuję za cierpliwość, bo chyba przegadałem tę pierwszą sprawkę, trochę wyszła długo. Idziemy do drugiej. Arcybiskup San Francisco Salvatore Cordileone oficjalnie i publicznie zakazał Nancy Pelosi, speakerowi Izby Reprezentantów, przystępowania do Komunii Świętej. Do czasu, aż nie przyzna się do tego, że będąc promotorem aborcji popełniła błąd, grzech, do czasu odbycia spowiedzi i pokuty. Nancy Pelosi, będąca ultralewicowym politykiem, bardzo często odnosi się do swojej wiary katolickiej. Jestem katoliczką, matką pięciorga dzieci. Arcybiskup oświadczył, że swój zakaz wydał publicznie, dlatego żeby zapobiec grzechowi zgorszenia. Posłuchajmy. Zgorszenie to działanie, które prowadzi innych do błędu lub do grzechu. Publiczne zgorszenie tutaj polega na tym, że ktoś, kto tak mocno propaguje coś tak złego jak aborcja, przyjmując Komunię Świętą, powoduje dezorientację wśród ludzi, którzy mogą pomyśleć, że może to jest akceptowane przez Kościół. Decyzję arcybiskupa poparło kilku amerykańskich biskupów. Jeden z księży, Richard Heilman, podczas homilii niedzielnej zareagował tak. Dzisiaj mamy chyba najsłabszych biskupów w naszej 2000-letniej historii. Nie tylko większość z nich nie zabiera głosu przez lęk, aby nie zdenerwować tych, którzy wolą siły ciemności, ale również karzą i uciszają każdego księdza, który śmie przynosić światło i prawdę na ten świat. Papież Franciszek jak na razie nie odniósł się do sprawy, natomiast lewicowe media bardzo mocno do niego apelują, aby wkroczył w tę sprawę i usunął arcybiskupa Cordileone i żeby zastąpił go kimś, kto będzie umiał łączyć, a nie dzielić. Na tym lewicowe media nie poprzestają. Ruszyły również na ratunek Nancy Pelosi. Na przykład swoim bardzo cennym spojrzeniem na sprawę podzieliła się Whoopi Goldberg, która obecnie jest bardzo aktywnym komentatorem spraw publicznych. Przy okazji zdaje się mieć za sobą 6 aborcji. Zwróciła się do arcybiskupa tak.
This is not your job, dude.
To nie jest twoja robota, koleś. Nie do ciebie należy ta decyzja. Jak śmiesz? Gdyby to powiedział papież Franciszek, ale ty swoim zakazem występujesz przeciwko papieżowi Franciszkowi. Tutaj Whoopi Goldberg, która zdaje się być znawczynią doktryny katolickiej, chyba odnosi się do tego, że papież Franciszek całkiem niedawno powiedział, że Joe Biden może przystępować do Komunii Świętej oraz że on, papież Franciszek, nigdy nikomu Komunii Świętej nie odmówił. Natomiast wracając jeszcze do sformułowania, to nie jest twoja robota, koleś, trzeba powiedzieć, że wręcz przeciwnie, jest to jak najbardziej właśnie robota arcybiskupa. Wszystko wskazuje niestety na to, że zaraz po tym zakazie, w pierwszą niedzielę po tym zakazie, Nancy Pelosi przyjęła Komunię Świętą. Pomimo uzasadnionej, niestety, wydawałoby się krytyki, która też teraz spadła na arcybiskupa, że ta decyzja pojawiła się o 10 lat za późno, moim zdaniem mimo wszystko należy na to patrzeć jako na coś bardzo pozytywnego. I pomimo tego, co druga strona tej krytyki, niestety w Kościele też pojawiły się takie głosy, że ten zakaz przystępowania do Komunii Świętej dla Nancy Pelosi to było coś niemiłosiernego, to jest wręcz przeciwnie. To był akt chyba najwyższego miłosierdzia względem niej samej, względem księży, którzy biorą udział za każdym razem w tym akcie świętokradczym, w tym akcie publicznego zgorszenia. Było to też bardzo miłosierne względem wszystkich katolików. To by było wszystko w tej sprawce. Teraz zapraszam was na naszą copiątkową wycieczkę po globie. Stany Zjednoczone. Amerykańska korporacja Starbucks zadeklarowała, że każdy pracownik, który musiałby przebyć więcej niż 100 mil, by dokonać aborcji lub zmienić płeć, otrzyma od firmy zwrot kosztów takiej podróży. Polityka ta obejmuje 240 tysięcy osób zatrudnionych na terenie Stanów Zjednoczonych i jest odpowiedzią na wprowadzenie w szeregu stanów ustawodawstwa chroniącego życie i zakazującego eksperymentów medycznych, jak również potencjalne odwołanie wyroku Roe kontra Wade. Bez względu na to, co Sąd Najwyższy ostatecznie zdecyduje, zawsze będziemy zapewniać naszym współpracownikom dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, zadeklarowała wiceprezes firmy Sara Kelly. Starbucks dołączył tym samym do grupy korporacji prezentujących liberalny światopogląd, które współfinansują pracownikom aborcje i wszelkie operacje zmiany płci. Są to m.in. Amazon, Apple, Citibank, Salesforce, Tesla, Microsoft czy Yelp. Indie. W kościele syro-malabarskim wybuchł spór o kierunek sprawowania liturgii, który rozstrzygnął papież Franciszek. Cofnijmy się do pierwszego wieku. Zgodnie z tradycją święty Tomasz Apostoł poniósł męczeństwo w Indiach. Z jego dzieła wywodzą się tzw. chrześcijanie świętego Tomasza. Przez wiele wieków nie mieli oni kontaktu z Rzymem. Dopiero przybycie Portugalczyków do Indii w XVI wieku doprowadziło do zjednoczenia ich ze stolicą Piotrową. Tak powstał kościół syro-malabarski, który należy do asyryjskiej tradycji liturgicznej. Dziś liczy on ponad 5 milionów wiernych. W toku posoborowej odnowy liturgicznej część przedstawicieli kościoła syro-malabarskiego zaczęła postulować porzucenie tradycyjnego kierunku celebracji liturgii, gdzie kapłan prowadzi lud w stronę symbolicznego wschodu, skąd przyszedł Zbawiciel, na rzecz celebracji twarzą do ludu, wprowadzonej w XVI wieku przez Marcina Lutra. W 1999 roku synod kościoła syro-malabarskiego jednogłośnie zdecydował, że liturgię przynajmniej części eucharystycznej powinno się celebrować w stronę wschodu. Decyzja ta została od tego czasu kilkakrotnie potwierdzona, ale ostatecznie nie została wdrożona. Latem 2021 roku synod ostatecznie uchwalił, że od 28 listopada, a najpóźniej do Wielkanocy 2022, wszystkie diecezje i parafie muszą wprowadzić jednolite celebrowanie świętej kurbany, jak nazywa ofiarę mszy świętej kościół syro-malabarski. Gwałtowny opór wobec tego wyszedł jednak ze strony parafii, które po reformie liturgicznej w kościele łacińskim na jej wzór arbitralnie zmieniły kierunek celebracji. Buntownicy odwołali się do stolicy apostolskiej. 25 marca 2022 roku papież Franciszek rozstrzygnął spór o kierunku celebracji. Podczas sprawowania Eucharystii celebrans powinien spoglądać razem z ludem na wschód. Po decyzji papieża doszło do protestu, w którym podpalono lalki kardynałów, prefekta kongregacji kościołów wschodnich Leonardo Sandriego oraz głowy kościoła syro-malabarskiego kardynała Giorgia Alenceriego. Papieżowi oszczędzono makabrycznego spektaklu. Włochy. Amerykański ksiądz Carlos Moore wydał niedawno książkę Morderstwo 33 stopnia, której tytuł nawiązuje do stopnia inicjacji masońskiej, w której opisał prowadzone w latach 70. w Watykanie śledztwo dotyczące masońskiej infiltracji kościoła. Ksiądz Moore był wówczas asystentem kanadyjskiego hierarchy Edwarda Gagnona, który prowadził to śledztwo. Od początku lat 70. w Watykanie krążyły pogłoski o tym, że arcybiskup Annibale Bunini, twórca posoborowej reformy liturgicznej i w dużej mierze autor obecnego kształtu mszy świętej, jest masonem. Kardynał Dino Staffa, dzięki znajomościom we włoskim rządzie i służbach, potwierdził te informacje, co skutkowało wysłaniem Buniniego do Teheranu. Po ujawnieniu informacji o masońskim zaangażowaniu Buniniego, papież Paweł VI zlecił kardynałowi Beneliemu, zastępcy sekretarza stanu, zbadanie działalności masonerii w Watykanie. Ten do śledztwa skierował arcybiskupa Gagnona, któremu asystował ksiądz Moore. Gagnon przez 3 lata rozmawiał ze wszystkimi pracownikami Watykanu, nawet z odźwiernymi. Prócz Buniniego, masonem okazał się być kardynał Baggio, prefekt kongregacji do spraw biskupów. Jedną z posoborowych zmian w kościele było wprowadzenie wieku emerytalnego dla biskupów. Pozwoliło to kardynałowi Baggio mianowanie wielu liberalnych hierarchów. Jak mówi autor książki, dla mnie najważniejszą częścią jest moment, w którym zdałem sobie sprawę z konsekwencji tego, że architektem nowej mszy jest mason. Wspomniałem prorokowi Mario Mariniemu. Innymi słowy, nowa msza, Novus Ordo, została stworzona przez masona, człowieka ekskomunikowanego, który jeśli umrze bez skruchy, stanie przed Bogiem już potępiony w piekle. Monsignor Marini odpowiedział: nie, nie innymi słowy. To są właściwe słowa. Niemcy. Ksiądz Andreas Sturm, były wikariusz generalny diecezji Speyer w południowo-zachodnich Niemczech, ogłosił 13 maja przejście do kościoła starokatolickiego, motywując to swoim rozczarowaniem z powodu braku reform w kościele katolickim. Wśród postulowanych reform wymienił wyświęcanie kobiet, zniesienie celibatu, współrządzenie przez świeckich i błogosławieństwo dla homoseksualistów. Wszystko to jest dozwolone w kościele starokatolickim, który powstał w XIX wieku wskutek odrzucenia nieomylności papieskiej. Ksiądz Sturm dodaje, że jednocześnie widzi, jak wiele nadziei pokłada się w trwających procesach, takich jak droga synodalna. jednak po pewnym czasie stracił nadzieję i pewność, że Kościół może naprawdę się zmienić. Przyznał się także do łamania celibatu i do tego, że już w seminarium wątpił, czy Kościół katolicki to dobre miejsce dla niego. Według niemieckich mediów od jakiegoś czasu wspólnoty starokatolickie cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród niemieckich katolików. Polska. W Gdańsku trwają tak zwane Trójmiejskie Dni Równości. W związku z tym na przystankach autobusowych straszą plakaty reklamujące organizowane przez środowiska LGBT spektakl Zjemy Wasze Dzieci z Cebulą. Oto jak tak zwany spektakl reklamuje portal trójmiasto.pl. Aktorzy przytaczają szereg opowieści, które są opisem rzeczywistych sytuacji zebranych podczas wywiadów przez twórców spektaklu. Bohaterów obserwujemy w trakcie jakiegoś nieformalnego spotkania instytucji zrzeszającej osoby LGBT+. Nie ma tu scenografii czy dekoracji, są tylko krzesła i mikrofon stojący na środku. Czytamy w opisie spektaklu. Aktywistka przekonuje, że nadszedł czas na działania bardziej spektakularne. Lepiej więc wymalować sprayem "Jestem pedałem i dobrze mi z tym" na własnym bloku lub obkleić tęczowymi flagami samochód homofobicznego dyrektora szkoły i przebić mu opony, niż wchodzić z nim w polemikę. Najbardziej efektownym momentem spektaklu jest występ drag queen wykonującej w czarnym skórzanym kostiumie performance ze sztuczną krwią do piosenki Agnieszki Chylińskiej. Projekt sfinansowano ze środków miasta Gdańska i dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Jeżeli jesteś katolikiem, to jesteś częścią Kościoła walczącego. Walka toczy się o zbawienie duszy, ale również toczy się przeciwko siłom zła, które tutaj na ziemi, jak widać chwilowo, mają swoje 5 minut.
The future is built by us.
Sposobem, w jaki możesz pomóc w tej walce, jest uświęcanie samego siebie, życie w pełnej zgodzie z doktryną katolicką, rozwój swojego rozumu oraz, co bardzo ważne, zawierzenie całego swojego życia Matce Bożej. Czasami słyszy się w Kościele katolickim, że ktoś jest za bardzo maryjny. I na dzisiaj przygotowałem wam trochę tekstów, z których by wynikało, że ciężko jest być za bardzo maryjnym. Około 1700 lat temu, w IV wieku, święty Efrem modlił się tak. Bądź pozdrowiona, najdoskonalsza pośredniczko między Bogiem a ludźmi. Bądź pozdrowiona, najskuteczniejsza orędowniczko całego świata. Około 400 lat później, w VIII wieku, święty German z Konstantynopola napisał tak. Nikt nigdy nie jest uwalniany od zła, jak tylko dzięki Tobie, o Panno Najczystsza. Nikt nigdy nie otrzymał żadnego daru, jak tylko przez Ciebie, o Najgodniejsza wszelkiej czci. Około 700 lat później, w XV wieku, święty Bernardyn ze Sieny mówił tak. Wszelka łaska, która bywa udzielona temu światu, przechodzi przez 3 stopnie. Od Boga Ojca do Chrystusa, od Chrystusa do Najświętszej Panny, od Najświętszej Panny do nas kolejno bywa udzielana. W wieku XX papież Pius XI napisał tak. Sam tylko Bóg udziela łaski koniecznej do uświęcenia. Pomimo jednak, że łaska pochodzi od Boga, jest ona niemniej udzielana przez Maryję, która jest naszą orędowniczką i pośredniczką. Bóg udziela łask, Maryja zaś wyjednuje je oraz je rozdziela. Z kolei papież Pius XII napisał tak. Jako że pozostaje ona zjednoczona z Królem Męczenników, jako matka jego i służebnica w niewysłowionym dziele ludzkiego odkupienia, posiada też zawsze nieograniczoną praktycznie władzę w rozdzielaniu łask płynących z odkupienia. Teraz przeczytam wam fragment z książki o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, świętego Ludwika Marii Grignaud de Montfort, który w moim odczuciu wydaje się być taką, bardzo kolokwialnie mówiąc, najsilniejszą reklamą maryjności, na jaką kiedykolwiek trafiłem. Posłuchajcie. Nabożeństwo to jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną, wiodącą do zjednoczenia z Panem naszym, co stanowi doskonałość chrześcijańską. Chodzi o nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo to jest drogą łatwą, którą Jezus Chrystus sam utorował, przychodząc do nas i na której nie ma żadnej przeszkody, by dojść do Niego. Można wprawdzie i na innej drodze, czyli bez nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, osiągnąć zjednoczenie się z Bogiem, ale wtedy nie obędzie się bez liczniejszych krzyżów, ciężkich umartwień i wiele większych zaporów, trudnych do przezwyciężenia. Dusza przechodzi wtedy przez ciemne noce, przez walki i cierpienia nadzwyczajne, przez urwiska, przez drogę ciernistą i straszne pustkowia. Natomiast droga Maryi jest łagodniejsza i spokojniejsza. to pisze święty Kościoła katolickiego. Nabożeństwo to jest drogą krótką. Tutaj święty Ludwik podaje za świętym Bernardem, wiodącą do Jezusa Chrystusa. Raz dlatego, że nie można na niej pobłądzić, a potem dlatego, że droga ta jest radośniejsza i łatwiejsza, odkąd idzie się na niej o wiele szybciej. Żyjąc w poddaństwie i w zależności od Maryi, postąpimy w krótkim czasie więcej, aniżeli żyjąc przez całe lata w samowoli i opierając się na własnych siłach. Gdyż napisano, że człowiek posłuszny i oddany Matce Bożej opiewać będzie zwycięstwo odniesione nad wszystkimi nieprzyjaciółmi. To może na razie tyle z tego fragmentu, ale może początek przeczytam jeszcze raz. Nabożeństwo to jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną. Także nie wiem, czy lepszą reklamę maryjności gdziekolwiek można znaleźć. Natomiast tak ostrzej teraz trochę jeszcze święty Ludwik w innym miejscu swojej książki pisze. Mianowicie odnosi się do tych, którzy mówią o nadmiernej maryjności. Czyż to nie jest rzeczą pożałowania godną, najmilszy mistrzu mój, gdy się widzi nieuświadomienie i ciemnotę panującą na ziemi względem Twojej świętej Matki. Nie mówię tu o bałwochwalcach i poganach, którzy, nie znając Ciebie, nie starają się jej poznać. Nie mówię również o heretykach i odszczepieńcach, którzy, odłączywszy się od Ciebie i Twojego świętego Kościoła, nie troszczą się o nabożeństwo do Twojej świętej Matki. Ale mówię o katolikach, a nawet uczonych. I dalej. Rzadko kiedy mówią o Twojej świętej Matce i o nabożeństwie, jakie ku niej mieć winniśmy. Ponieważ, jak powiadają, lękają się, by go nie nadużyto, a to by nie uchybiono, oddając zbyt wielką cześć Twojej świętej Matce. Kiedy widzą lub słyszą, że jakiś czciciel Najświętszej Dziewicy mówi często o nabożeństwie do tej dobrej Matki z czułością, siłą i przekonaniem, jako o środku pewnym i wolnym od złudzeń, jako o drodze krótkiej i bezpiecznej, jako o ścieżce niepokalanej, jako o cudownej tajemnicy, by Cię odnaleźć i doskonale umiłować, wnet powstają przeciwko Niemu i przytaczają tysiące fałszywych dowodów, by Mu wykazać, że nie powinien tyle mówić o Najświętszej Dziewicy, że pod tym względem dzieją się wielkie nadużycia, że należy się starać, by je usunąć. Także z tego miejsca proszę wszystkich, jeżeli gdzieś usłyszycie, że ktoś jest za bardzo maryjny, no to prawdopodobieństwo, że to jest prawda, jest bardzo małe. Ten ktoś musiałby zwariować i uznać, że Maryja jest Bogiem. I dopóki tak nie myśli i widzi ją jako drogę do Jezusa, to nie ma chyba czegoś takiego jak nadmierna maryjność. Dlatego z całego serca proszę, w trosce o Ciebie, w trosce o Kościół i w trosce też o siebie oczywiście, proszę, żebyśmy jak najliczniej oddali się w niewolę Maryi, odmawiali jak najczęściej różaniec oraz praktykowali 5 pierwszych sobót miesiąca. Polska ma odegrać bardzo ważną rolę w tych czasach, których obraz trochę chyba się z tych sprawek dzisiejszych nam rysuje, natomiast to nie jest żaden pewnik. To, czy odegra, zależy od wyborów w ramach naszej wolnej woli, których my, katolicy, część Kościoła walczącego, polscy katolicy, dokonujemy. Więc taka moja prośba, żeby jak najpoważniej potraktować nabożeństwo do Matki Bożej. A oprócz tego, że w ten sposób można się przyczynić trochę do tego, żeby może Polska rzeczywiście odegrała tę rolę, o której mowa w tych czasach, to również opłaci się to bardzo nam, każdemu z osobna, naszym duszom, gdyż, jak napisał święty Ludwik, nabożeństwo to jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną. Nie wiem, czy można lepiej to zareklamować. Kochani, mam nadzieję, że to nie wyszło jakoś zbytnio długo dzisiaj. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to jestem trochę w szoku i bardzo dziękuję. Życzę wszystkim błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.